From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Z Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy sesję kapłańską 183. Jesiennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich. Muzykę na tej sesji zaprezentuje chór kapłaństwa Arona, złożony z młodych mężczyzn pochodzących z palików Murray z obszaru Utah.
President Henry B. Eyring.
Sesją kapłańską dzisiejszego wieczoru poprowadzi prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Brethren, we welcome you.
Witamy was, bracia, na generalnej sesji kapłańskiej 183. Jesiennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej sesji, poprosił mnie, abym ją poprowadził. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej i internetu do posiadaczy kapłaństwa na całym świecie. Muzykę na tej sesji zaprezentuje chór kapłaństwa Arona, złożony z młodych mężczyzn pochodzących z palików Murray w stanie Utah. Pod dyrekcją Kelego Dehana przy organach zasiada Richard Elliot. Chór otworzy to spotkanie śpiewając hymn Chwalmy Go. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje następnie starszy Paul Koliker, który dzisiejszego popołudnia został odwołany ze służby jako członek pierwszego kworum 70.
Our eternal Father in heaven.
Nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Zbieramy się dzisiaj na tej konferencji generalnej kapłaństwa. Dzisiaj i dziękujemy Ci za zaproszenie. Dziękujemy Ci za kworum 12 apostołów oraz dziękujemy Ci za to, że będziemy się uczyć i za to, że będą nas wspomagać. Dziękujemy Ci za wszystkie dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, za błogosławieństwa kluczy. Dziękujemy Ci za moc objawienia. Jesteśmy wdzięczni za naszego proroka Thomasa Monsona. Dziękujemy Ci za jego przykład oraz przykład, który nam daje w służbie. Dziękujemy Ci i modlimy się za to, że mamy przykład Jezusa oraz naszego proroka. Modlimy się za naszych członków, żeby byli misjonarzami i za nas wszystkich i za nasze odpowiedzialności, które mamy jako członkowie Kościoła. I że będziemy wypełniać swoje obowiązki z siłą. Dziękujemy Ci za objawienia oraz za wszystkie objawienia dotyczące świątyń. I modlimy się za te wszystkie błogosławieństwa, żebyśmy my mogli znaleźć się godnymi oraz godnymi, żeby wejść do świątyni. Prosimy Cię o Ducha, żeby był z nami i modlimy się, żeby nasze serce było otwarte i gotowe usłyszeć Jego głos. My modlimy się za to. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The choir will now favor us.
Chór teraz sprawi nam przyjemność śpiewając hymn Jak maszerujące legiony. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Toma Perego z kworum 12 apostołów. Potem przemawiać będzie biskup Gerard Cassé z przewodniczącej Rady Biskupiej. Później przemówi do nas starszy Randy Funk, 70.
Oh.
Gdy przydzielono mi zadanie przemawiania na sesji kapłańskiej podczas konferencji generalnej, od razu pomyślałem o wspaniałej nauczycielce z organizacji podstawowej. Bardzo pragnęła przygotować nas do godnego przyjęcia kapłaństwa. Ciągle upewniała się, czy spełniamy wymagania ukończenia organizacji podstawowej, to jest, czy zapamiętaliśmy imiona i nazwiska członków kworum 12 apostołów i czy znamy na pamięć zasady wiary. Także ona nam coś obiecała. Jeśli każdy z nas wyrecytuje z pamięci 13 zasad wiary, wtedy możemy wybrać miejsce, do którego wybierzemy się na naszą ostatnią lekcję. Wybraliśmy wyjątkowe miejsce, gdzie lubiliśmy się wspinać po skałach tuż nad pierwszą tamą u progu kanionu Logan. Pośród skalistego urwiska jest tam płaskie miejsce, gdzie można rozpalić ognisko, usmażyć kiełbaski i upiec pianki. Jednak wybierając to miejsce, nie pomyśleliśmy jednak o naszej nauczycielce, która była w podeszłym wieku i w nie najlepszej formie. Jeśli uważniej przemyślelibyśmy to, pewnie doszlibyśmy do wniosku, że wspinaczka jest dla niej za trudna. Ona jednak złożyła nam wiążącą obietnicę i odważnie szła za nami. Najpierw wspięliśmy się na małe wzgórze. W tamtych czasach nie było ogrodzeń podłączonych do prądu, które uniemożliwiałyby nam dostęp do tamtego miejsca. Z niewielką pomocą nauczycielce udało się wspiąć. Gdy już byliśmy na szczycie, poszliśmy w dół w kierunku skalistego miejsca, które nazwaliśmy Turtleback. Gdy dotarliśmy na miejsce, upłynęło trochę czasu, zanim nasza nauczycielka złapała oddech. Kiedy przygotowywaliśmy posiłek i usiedliśmy, aby go spożyć, nauczycielka doszła na tyle do sił, by przeprowadzić ostatnią lekcję. Powiedziała, że nauczanie nas w organizacji podstawowej przez ostatnie 2 lata sprawiało jej radość. Wyraziła zadowolenie z tego, jak dobrze opanowaliśmy zasady wiary. Mogła podać numer którejkolwiek z zasad, a my potrafiliśmy wyrecytować jej treść. Następnie powiedziała, że zapamiętanie zasad wiary nie będzie miało większego znaczenia niż poznanie wielu słów, jeśli nie zrozumiemy zawartych w nich doktryn i zasad. Zachęcała nas do tego, abyśmy studiowali doktryny Ewangelii nauczane w każdej zasadzie wiary. Wyjaśniła, że doktryny zawarte w zasadach wiary są podzielone na części. Z pierwszej zasady dowiadujemy się, że Boska Trójca składa się z 3 istot: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Z drugiej zasady wiary dowiadujemy się, że jesteśmy odpowiedzialni za własne uczynki tutaj na ziemi. Trzecia przedstawia obraz misji Zbawiciela, którą jest zbawienie dzieci Ojca w niebie. Z czwartej dowiadujemy się o tym, jak ważne są podstawowe zasady i obrzędy. Moc słów naszej nauczycielki jest dla mnie źródłem natchnienia, ponieważ podkreślała ona, jak cenne jest studiowanie Ewangelii. Pisma Święte wskazują nam normy prawd, dzięki którym możemy ocenić, czy wiedza, jaką otrzymujemy, jest prawdziwa czy fałszywa. Prawdziwe doktryny pochodzą od Boga, który jest źródłem i opoką wszelkiej prawdy. Nauki i koncepcje prawdziwych doktryn można znaleźć w Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela. Fałszywe nauki pochodzą od szatana, który jest ojcem wszelkich kłamstw. Pragnie on przekręcać, zmieniać i modyfikować objawione prawdy. On chce nas zwieść, aby niektórzy z nas zboczyli ze ścieżki prowadzącej z powrotem do naszego niebiańskiego domu. Pisma Święte uczą nas, jak unikać fałszywych nauk. Na przykład w liście Pawła do Tymoteusza czytamy: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dla Kościoła doktryna ta jest jak bateria w telefonie komórkowym. Po wyjęciu baterii z telefonu komórkowego jest on bezużyteczny. Podobnie Kościół, w którym już nie naucza się prawdziwych doktryn, jest bezużyteczny. Nie wskaże nam drogi z powrotem do Ojca Niebieskiego i do naszego wiecznego domu. Gdy zaczniemy rozumieć tę podstawową doktrynę Chrystusa, z 5 i 6 zasady wiary dowiemy się o organizacji i porządku kapłaństwa. Pod kierownictwem Pana Józef Smith zorganizował Kościół Zbawiciela, używając upoważnienia kapłańskiego, czyli mocy Boga. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest tą samą organizacją, którą kierował Chrystus za swego życia na ziemi. Jakże chwalebny to był dzień dla Józefa Smitha i Olivera Caldery, gdy w maju 1829 roku udali się do lasu, aby modlić się w sprawie doktryny chrztu dla odpuszczenia grzechów, o której przeczytali podczas tłumaczenia Księgi Mormona. Na początku XIX wieku nauczano wielu doktryn o chrzcie w różnych kościołach. A Józef i Oliver wiedzieli, że wszystkie te nauki nie mogły być prawdziwe. Chcieli poznać prawidłowy sposób chrzczenia, a także dowiedzieć się, kto ma upoważnienie do dokonywania chrztu. W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Pana ukazał im się niebiański posłannik, którym był Jan Chrzciciel. Na każdego z nich jeden po drugim nałożył ręce na głowę i nadał upoważnienie do dokonywania chrztu, używając następujących słów. Oto w imię Mesjasza nadaję wam, coście sługami jako i ja, kapłaństwo Arona. Jakże cudowny był to dzień w historii świata. Kapłaństwo zostało przywrócone na ziemię. Gdy otrzymujemy kapłaństwo, utrzymujemy upoważnienie do działania w imieniu Boga i do przewodzenia w prawości zgodnie z prawdą. To upoważnienie jest zasadniczym źródłem prawej mocy oraz wpływu dla korzyści dzieci Bożych na ziemi i trwa poza zasłoną. Konieczne było przywrócenie kapłaństwa, zanim został zorganizowany prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Jest to fundamentalna lekcja, jakiej uczymy się z 5 i 6 zasady wiary. Kolejne 3 zasady, 7, 8 i 9, to omówienie źródeł dostępnych do nauczania nas podczas doczesnej wędrówki. Dano nam duchowe dary, aby prowadziły nas, gdy postępujemy zgodnie z naukami Pana, aby chroniły nas przed złem. Pisma Święte są kolejnym przewodnikiem. Jeśli trzymamy się mocno Słowo Boga, to pozostaniemy na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego. Z 9 zasady wiary dowiadujemy się, że Bóg objawił, objawia i będzie objawiał w przyszłości wspaniałe i ważne prawdy swoim prorokom, widzącym i objawicielom. Dowiadujemy się, że oprócz słuchania cichego, spokojnego głosu Ducha i czytania Pism Świętych, kolejnym źródłem przewodnictwa są nasi przywódcy Kościoła, którzy zostali wybrani, powołani i wyświęceni, aby błogosławić nas w życiu poprzez lekcje, jakich nas nauczają. 10, 11 i 12 zasada wiary poucza nas o tym, jak wykonywać pracę misjonarską i jak dzielić się Ewangelią w świecie, w którym jest wiele krajów i obowiązują różne prawa. Dowiadujemy się o zgromadzeniu Izraela w przygotowaniu na drugie przyjście Zbawiciela. Jesteśmy pouczeni o tym, że mężczyźni i kobiety są odpowiedzialni za własne czyny i że mogą albo przyjąć, albo odrzucić słowo Boga, zgodnie z tym, co podpowiada im własne sumienie. W końcu dowiadujemy się, że w miarę jak Ewangelia Jezusa Chrystusa rozprzestrzenia się po świecie, my musimy szanować prawa każdego rządu i kraju, do którego docieramy. Zaprawdę wierzymy w posłuszeństwo, poszanowanie i poparcie dla prawa każdego kraju. 13. zasada w szczególny sposób wyjaśnia, jak powinniśmy się zachowywać i prezentować. Czytamy w niej: wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi. W istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła. We wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność. Przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca. Wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały, staje się naszym celem. Wszyscy powinniśmy dążyć do zdobycia tych cech i wieść zgodnie z nimi przykładne życie. Prawdy nauczane w zasadach wiary wzajemnie się uzupełniają, podobnie jak poszczególne elementy telefonu komórkowego. Podobnie jak złożony proces produkcji, w którym składane są poszczególne części telefonu komórkowego, zasady wiary dają nam kluczowe doktryny przywrócenia. Każda zasada wiary dodaje niepowtarzalną wartość do naszego zrozumienia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Moja nauczycielka z organizacji podstawowej wpoiła mi pragnienie studiowania doktryn Królestwa. Nauczyła mnie odkrywania głębszego znaczenia tych prostych zasad wiary. Obiecała, że jeśli zainwestuję w uczenie się tych świętych prawd, to wiedza, którą zdobędę, zmieni moje życie na lepsze. I świadczę, że tak właśnie się stało. Po wspaniałej lekcji w wykonaniu naszej nauczycielki zauważyliśmy, że zostaliśmy tam dłużej niż planowaliśmy. Nastał wieczór i zdaliśmy sobie sprawę, że mamy problem. Moja nauczycielka z trudem dotarła do naszego wyjątkowego miejsca, a powrót wiązał się z kolejnym dużym wyzwaniem. Wiedzieliśmy, że wybór tego miejsca nie był rozsądny. Droga powrotna była dla nas dosyć trudna, nie wspominając już o tym, jak trudne musiało to być dla osoby w jej wieku. Gdy z trudem pomagaliśmy jej we wspinaczce pod górę, pojawiło się dwóch policjantów. Prezydent organizacji podstawowej poprosiła ich, aby nas odnaleźli, gdyż myślała, że się zgubiliśmy. Dramatyzm tych wydarzeń oraz lekcje, jakie pobraliśmy, przyczynił się do tego, że było to niezapomniane doświadczenie w moim życiu. Młodzi mężczyźni, zachęcam was, abyście używali swych bystrych umysłów do studiowania i uczenia się o zasadach wiary i poznawania zawartych w nich doktryn. Są to jedne z najważniejszych i najbardziej zwięzłych oświadczeń doktrynalnych Kościoła. Jeśli będziecie się nimi kierować podczas studiowania Ewangelii Jezusa Chrystusa, będziecie dobrze przygotowani do głoszenia światu swego świadectwa o przywróconej Ewangelii. Będziecie mogli w prosty, przystępny i wyczerpujący sposób głosić fundamentalne wierzenia, które są cenne dla was jako członków Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Dodaję moje świadectwo o prawdziwości 13 zasad wiary w imię naszego Pana i Zbawiciela, samego Jezusa Chrystusa. Amen.
Większość z nas kiedyś znalazła się w tej sytuacji, która była dla nas nowa, której czuliśmy się obco i niepewnie, Taka sytuacja przytrafiła się naszej rodzinie jakieś 5 lat temu, kiedy prezydent Monson zaproponował mi powołanie przedstawiciela władz naczelnych kościoła. Powołanie to wymagało wyprowadzenia się z naszej rodzinnego, pięknego miejsca, którym cieszyliśmy się przez 2 dekady. Moja żona i ja wciąż pamiętamy relacje naszych dzieci, kiedy dowiedziały się o zmianie. Nasz 16-letni syn wykrzyknął: to żaden problem. Możecie jechać, ja zostaję. Potem szybko postanowił nam towarzyszyć i z ufnością powitał nowe możliwości. Życie w nowym otoczeniu przez kilka ostatnich lat okazało się dla naszej rodziny radosnym i pełnym nauki doświadczeniem. Szczególnie ze względu na ciepłe przyjęcie i dobroć świętych dniach ostatnich. Kiedy mieszkaliśmy w różnych krajach, zaczęliśmy doceniać to, że jedność ludu Bożego na całej ziemi jest czymś realnym i namacalnym. Moje powołanie oznaczało podróże do wielu krajów i dało mi wyjątkowy przywilej przewodniczenia podczas wielu spotkań. Kiedy patrzę na różne kongregacje, często widzę członków reprezentujących wiele krajów, język i kultur. Jednym z cudownych aspektów naszej dyspensacji jest to, że nie ogranicza się do obszaru geograficznego ani jakiejś grupy narodów. Jest globalna i uniwersalna. Przygotowuje na wspaniały powrót Syna Bożego poprzez zgromadzenie swoich dzieci z 4 stron świata. Chociaż członkowie Kościoła w niezwykły sposób różnią się między sobą, nasze święte dziedzictwo wykracza poza różnorodność. Jako członkom Kościoła pozwolono nam stać się częścią domu Izraela. Stajemy się braćmi i siostrami, współdziedziczami tego samego duchowego rodu. Bóg obiecał Abrahamowi, że ci, co przyjmą Ewangelię, nazwani zostaną Jego imieniem i zaliczeni do Jego potomstwa i powstaną i będą Go błogosławić jako swojego Ojca. Następująca obietnica została złożona każdemu, kto staje się członkiem Kościoła. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Słowo obcy, od łacińskiego słowa extraneus, które oznacza zewnętrzny lub pochodzący z zewnątrz. Mówiąc ogólnie, określa ono kogoś, kto jest outsiderem z różnych powodów, czy to ze względu na pochodzenie, kulturę, przekonanie czy religię. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy starają się być w świecie, ale nie być z tego świata, czasami czujemy się jak outsiderzy. Lepiej niż inni wiemy, że pewne drzwi mogą być zamknięte przed tymi, którzy uważani są za innych. Na przestrzeni dziejów ludowi Bożemu nakazywano, aby troszczył się o wszystkich, którzy są obcymi lub którzy mogą być postrzegani jako inni. W czasach starożytnych obcy korzystał z takiej samej gościnności jak wdowy czy sieroty. Podobnie jak oni, obcy był bezbronny, a jego przetrwanie zależało od ochrony, jaką zyskiwał ze strony miejscowej ludności. Lud Izraela otrzymał dokładne wskazówki w tym temacie. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Podczas ziemskiej służby Jezus był przykładem tego, który go zachowanie dalece przekraczało zwyczajny obowiązek gościnności i tolerancji. Tym, którzy byli poza nawiasem społeczności, tym, którzy zostali odrzuceni i byli uważani za nieczystych, przez osoby przekonane o własnej nieomylności, okazywał on szczególny szacunek i współczucie. Otrzymali równą część jego nauki i posługi. Na przykład pewnego razu Zbawiciel postąpił według ustanowionego zwyczaju jego czasów i zwrócił się do Samarytanki z prośbą o wodę. Zasiadał do stołu z celnikami i poborcami podatkowymi. Nie wahał się zbliżyć do trędowatego, dotknąć go i uzdrowić. Podziwiając wiarę centuriona rzymskiego, powiedział do zebranego tłumu: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jezus prosi nas, abyśmy przestrzegali prawa doskonałej miłości, które jest uniwersalnym i bezwarunkowym darem. Powiedział on: bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. W tym kościele nie ma obcych ani odrzuconych. Są jedynie bracia i siostry. Wiedza, że mamy wiecznego Ojca, pomaga nam być wrażliwszymi na więzi braterskie i siostrzane, które powinny istnieć pomiędzy wszystkimi mężczyznami i wszystkimi kobietami na ziemi. Pewien fragment nędzników ilustruje, jak posiadacze kapłaństwa mogą traktować osoby postrzegane jako obce. Jean Valjean właśnie został zwolniony z więzienia. Wyczerpany długą podróżą, ogromnie głodny i spragniony, przybył do małego miasteczka, chcąc znaleźć coś, co do jedzenia i nocleg. Kiedy rozeszła się wiadomość o jego przybyciu, mieszkańcy po kolei zamykali przed nimi drzwi swoich domów. Żaden hotel, żadna gospoda, nawet więzienie nie chciały go przyjąć. Był odrzucony, przepędzany, wyganiany. W końcu, nie mając siły, by odejść, padł u drzwi miejscowego biskupa. Ten dobry duchowny był całkowicie świadomy przyszłości Valjean, ale zaprosił włóczęgę do swojego domu, wypowiadając te pełne współczucia słowa. To nie mój dom. To dom Chrystusa. Drzwi te nie pytają wychodzącego o imię, ale o to, czy cierpi. Pan jest nieszczęśliwy, spragniony i głodny. Witamy cię całym sercem. Po co mi pańskie nazwisko? Zresztą, nim je pan powiedział, już wiedziałem, jak się pan nazywa. Valjean otworzył zdumione oczy. Doprawdy? Wiedział ksiądz, jak się nazywam? Tak, odpowiedział biskup. Nazywa się pan moim bratem. W tym kościele nasze okręgi, nasze kwora nie należą do nas, należą do Jezusa Chrystusa. Ktokolwiek wchodzi do naszych domów spotkań, powinien czuć się jak w domu. Coraz ważniejszy jest spoczywający na nas obowiązek witania każdego. Świat, w którym żyjemy, przechodzi przez okres wielkiego wstrząsu. Z powodu rosnącej możliwości podróżowania szybkości komunikowania się oraz globalizacji ekonomicznej, Ziemia staje się globalną wioską, w której ludzie i narody spotykają się, łączą i mieszają jak nigdy wcześniej. Ta światowa przemiana na ogromną skalę służy zamiarom wszechmogącego Boga. Zgromadzenie Jego wybranych z czterech stron świata nie jest tylko kwestią wysyłania misjonarzy do odległych krajów, ale też przybywania ludzi z innych obszarów do naszych miast i okolic. Wiele osób, nie zdając sobie z tego sprawy, prowadzonych jest przez Pana do miejsc, w których mogą usłyszeć Ewangelii i przystąpić do Jego stada. Jest dość prawdopodobne, że następną osobą nawróconą do Ewangelii w waszym okręgu będzie ktoś, kto nie pochodzi z waszego typowego kręgu przyjaciół czy znajomych. Możecie to poznać po tym, jak wygląda, w jakim języku mówi, jak się ubiera lub jaki ma kolor skóry. Taka osoba mogła wychować się w innej religii, mieć inne pochodzenie lub inny styl życia. Przyjmowanie ludzi do wspólnoty to ważny obowiązek kapłański. Kwora kapłaństwa Arona i Melchizedeka mają działać wspólnie z siostrami pod kierunkiem biskupa, dbając o to, aby każda osoba była przyjęta w duchu miłości i uprzejmości. Nauczyciele domowi i nauczycielki odwiedzające będą uważać, by o nikim nie zapomniano i nikogo nie ignorowano. Wszyscy musimy działać razem, aby budować duchową jedność w naszych okręgach i gminach. Przykładem doskonałej jedności była ta, która panowała pośród ludu Bożego po tym, jak Chrystus odwiedził kontynent amerykański. Pisma Święte odnotowują, że nie mieli Lamanitów czy ludu o innej nazwie, gdy stanowili jedność jako dzieci Chrystusa mające odwiedzić Królestwo Boże. Jedność nie osiąga się poprzez ignorowanie czy izolowanie członków, którzy wydają się inni lub słabsi, i zadawanie się jedynie z ludźmi, którzy są do nas podobni. Przeciwnie, jedność zdobywa się poprzez przyjmowanie tych, którzy są nowi lub mają szczególne potrzeby i służenie im. Tacy członkowie są błogosławieństwem dla Kościoła i dają nam możliwość służenia naszym bliźnim, a tym samym oczyszczenia naszych serc. Dlatego, moi bracia, naszym obowiązkiem jest wyciągnąć rękę do każdego, kto pojawia się u drzwi budynków kościelnych. Witajcie ich z wdzięcznością i bez uprzedzeń. Jeśli na nasze spotkania przychodzą ludzie, których nie znacie, powitajcie ich ciepło i zaproponujcie, by usiedli obok was. Zróbcie, proszę, pierwszy krok, aby pomóc im czuć się mile widzianym, kochanymi. I nie czekajcie, aż to oni podejdą do was. Po wstępnym zapoznaniu się zastanówcie się, w jaki sposób nadal możecie im służyć. Słyszałem kiedyś o pewnym okręgu, w którym po chrzcie dwóch niesłyszących sióstr, dwie cudowne siostry ze Stowarzyszenia Pomocy postanowiły nauczyć się języka migowego, aby mogły lepiej porozumiewać się z tymi nowo nawróconymi. Cóż za wspaniały przykład miłości do braci i sióstr w Ewangelii. Składam świadectwo, że nikt nie jest obcym dla naszego Ojca Niebieskiego. Nie ma takiej osoby, której dusza nie byłaby cenna dla Niego. Razem z Piotrem świadczę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Modlę się, aby w ostatnim dniu, gdy Pan będzie gromadził swe owce, mógł powiedzieć do każdego z nas: byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Wtedy zapytam, a kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię? A on odpowie: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
W kwietniu zostałem poparty do władz naczelnych, służyłem jako prezydent misji w Indiach. Podczas mojej służby obserwowałem na własne oczy to, o czym powiedzieli mi poprzedni prezydent misji. Misjonarze tego kościoła są po prostu zadziwiający. Jednym z wielu wybitnych misjonarzy, z którymi siostra Funky i ja mieliśmy okazję służyć, był starszy Pokrel z Nepalu. Będąc członkiem kościoła, zaledwie 2 lat został powołany do anglojęzycznej indyjskiej misji Bangalore. Powiedziałbym wam, że nie był zbyt dobrze przygotowany. To jest zrozumiałe. Nigdy nie widział misjonarzy, dopóki sam nim nie został. Nie znał języka angielskiego wystarczająco dobrze, aby zrozumieć instrukcje dołączone do jego powołania. Kiedy zgłosił się do centrum szkolenia misjonarzy, zamiast przywieźć ze sobą wyjściowe spodnie, białe koszule, krawoty, spakował się, jak to sam opisał, 5 par dżinsów, kilka podkoszulków i mnóstwo żelu do włosów. Nawet gdy otrzymał już odpowiednie ubranie, powiedział, że każdego dnia przez kilka pierwszych tygodni czuł się w nich dziwnie. Opisał ten okres swojej misji. Nie tylko język angielski był trudny, ale praca też była wyzwaniem. Poza tymi trudnościami byłem głodny, zmęczony i tęskniłem za domem. Mimo że okoliczności były trudne, byłem zdeterminowany. I kiedy czułem, że jestem słaby i niezbyt tu pasuję, modliłem się do Ojca Niebieskiego, by mi pomógł. Niezawodnie za każdym razem, kiedy to czyniłem, czułem pocieszenie. Koniec cytatu. Choć praca misjonarska była czymś nowym i stanowiła wyzwanie dla starszego Pokrela, służył on z wielką wiarą i oddaniem, szukając zrozumienia i podążając za tym, czego uczył się z Pism Świętych, z podręcznika, abyście głosili moją Ewangelię i od przywódców jego misji. Stał się potężnym nauczycielem Ewangelii w języku angielskim i wspaniałym przywódcą. Po misji i spędzeniu pewnego czasu w Nepalu powrócił do Indii, aby kontynuować swoją edukację. Od stycznia służył jako prezydent gminy w New Delhi. Z powodu prawdziwego wzrostu, którego doświadczył jako misjonarz, kontynuuje swój wkład w prawdziwy wzrost Kościoła. W jaki sposób młody mężczyzna, który nigdy nie widział misjonarza, stał się osobą o takiej duchowej sile? W jaki sposób będziecie otrzymywać duchową moc jako misjonarze, aby otwierać drzwi, skrzynki odbiorcze i serca ludzi na misji, na której będziecie służyć? Jak zwykle, odpowiedź znajduje się w Pismach Świętych oraz słowach żyjących proroków. Gdy w lipcu 1830 roku Ewangelia była po raz pierwszy głoszona w Anglii, Pan objawił: i znowu powiadam ci, że kogokolwiek poślesz w moje imię, głosem braci twoich 12, należycie poleconych i upoważnionych przez ciebie, ten będzie mieć moc otwierania bram Królestwa mojego dla każdego narodu, dokądkolwiek ich poślesz. Gdziekolwiek zostaniecie posłani, do którejkolwiek misji zostaniecie przydzieleni, pamiętajcie, że człowiek, członek kworum 12 we właściwy sposób rekomendował ten przydział, a wy jesteście powołani przez proroka Pana. Jesteście powołani przez proroctwo i nałożenie rąk. Pan następnie dał warunki, aby ta obietnica mogła się wypełnić. Powiedział, jeżeli, co znaczy, że obietnica zostanie wypełniona pod warunkiem się, misjonarze, którzy zostali wysłani, ukorzą się przede mną i dwa, żyć będą słowem moim i trzy, słuchać głosu ducha mojego. Obietnice Pana są jasne. Aby posiadać duchową moc niezbędną do otwierania drzwi Królestwa Boga wśród ludzi, do którego jesteście posłani, musicie być pokorni, posłuszni i mieć zdolność słuchania ducha, aby za nim podążać. Te trzy cechy są ze sobą ściśle powiązane. Jeżeli jesteście pokorni, będziecie chcieli być posłuszni. Jeżeli jesteście posłuszni, będziecie odczuwać ducha. Duch ma kluczowe znaczenie. Ponieważ jak nauczał prezydent Ezra Taft Benson, bez ducha nigdy ci się nie powiedzie. Bez względu na twoje talenty i zdolności. Jako prezydent misji od czasu do czasu przeprowadzałem wywiady z misjonarzami, którzy mieli problemy, ponieważ nie byli do końca czyści. Żyli poniżej ich duchowego potencjału. Bez względu na to, jak ciężko pracowali lub jak wiele dobra czynili, nie byli w stanie odczuwać spokoju i w pełni radować się towarzystwem Ducha Świętego do czasu, gdy ukorzyli się, całkowicie odpokutowali i skorzystali z miłosierdzia i łaski Zbawiciela. Pan pouczał swoje sługi, żeby byli pokorni, ponieważ proces duchowego uzdrowienia rozpoczyna się od skruszonego serca. Pomyślcie o dobru, które wypływa z kruszonych, przeomawianych rzeczy. Ziemia jest orana, jakby kruszona, aby zasiać zboże. Zboże jest mielone, by upiec chleb. Chleb jest przeomywany, aby stał się symbolem sakramentu. Gdy osoba odpokutowuje, przyjmuje sakrament ze skruszonym sercem i pokornym duchem, ulega uzdrowieniu. Jeśli odpokutujemy, staniemy się zdrowi dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Będziemy mogli dużo więcej zaoferować Zbawicieli podczas naszej służby. Przystąpcie do Niego. Złóżcie Mu w ofierze całą swą duszę. Jeżeli jesteście obciążeni grzechem i musicie odpokutować, proszę, uczyńcie to niezwłocznie. Gdy Zbawiciel uzdrawiał cierpiących, często mówił im, aby powstali. Pisma Święte opisują, że robili to natychmiast, abyście mogli zostać uleczeni z duchowej udręki. Proszę, zaakceptujcie Jego zachętę do powstania. Bez zwłoki porozmawiajcie ze swoim biskupem, prezydentem gminy lub prezydentem misji i rozpocznijcie teraz proces pokuty. Uzdrawiająca moc zadośćuczynienia przyniesie pokój waszej duszy i pozwoli wam odczuwać Ducha Świętego. Poświęcenie Zbawiciela przekracza wszelkie miary, a nasze grzechy, nawet jeśli są liczne i poważne, mogą zostać zliczone, wyznane, zapomniane i wybaczone. I jakże wielka jest Jego radość z duszy, która się nawróciła. Następująca obietnica znajduje się w naukach i przymierzach. Jest mocna. Niech cnota nieprzerwanie ozdabia wasze myśli. Wówczas wasza pewność siebie wzmocni się w obecności Boga. Gdy prowadzicie prawe życie, będziecie odczuwać pełną spokoju, pewność siebie w obecności Boga, a moc Ducha będzie z wami. Niektóre z osób, które są nowymi członkami Kościoła lub powróciły niedawno do pełnej aktywności, mogą powiedzieć: teraz jestem godny i mam pragnienie, by służyć, ale nie wiem, czy moja wiedza jest wystarczająca. W kwietniu prezydent Thomas Monson nauczał nas, że poznanie prawdy i odpowiedzi na największe pytania osiągamy, kiedy będziemy posłuszni przykazaniom Boga. Koniec cytatu. Jakże uspokajająca jest świadomość, że dzięki posłuszeństwu zdobywamy wiedzę. Inni mogą odczuwać, że mają ograniczone talenty, zdolności lub doświadczenia do zaoferowania. Jeżeli dopadają was takie zmartwienia, pomyślcie o doświadczeniu starszego Pokrela. Przygotujcie się najlepiej, jak tylko możecie i wiedzcie, że nasz Ojciec Niebieski spotęguje wasze pokorne i posłuszne wysiłki. Starszy Richard G. Scott udzielił następującej zachęcającej rady. Cytat. Kiedy przestrzegamy przykazań Pana i bezinteresownie służymy Jego dzieciom, w naturalnej konsekwencji stajemy się posiadaczami mocy Bożej. Mocy, która pozwala nam osiągnąć więcej, niż sami jesteśmy w stanie. Nasze myśli, talenty i umiejętności są spotęgowane, gdy czerpiemy z siły i z mocy Pana. Koniec cytatu. Gdy ufacie Panu Jego dobroci, Wszechmogący Bóg błogosławi przez was swoje dzieci. Starszy Holling z Nevady nauczył się tego na swojej misji. W dniu, w którym dotarł do Indii, podróżował z siostrą Funks i ze mną do Raja Chmundry jako pierwszego obszaru. Tego popołudnia starszy Hollings i starszy Ganaparam odwiedzili członkinię kościoła i jej matkę. Matka chciała dowiedzieć się więcej o kościele, ponieważ wiedziała, w jaki sposób Ewangelia błogosławiła życie jej córki. Siostra Funk dołączyła do nich w celu zapewnienia towarzystwa. Ponieważ lekcja była przeprowadzana po angielsku, a mama mówiła jedynie w języku Telugu, brat z gminy był obecny, aby tłumaczyć to, czego nauczona. Zadaniem starszego Hollingsa podczas tego pierwszego spotkania było nauczanie wizji przy użyciu słów proroka Józefa. We właściwym momencie lekcji zwrócił się on do Funk i zapytał, czy powinienem powiedzieć to słowo w słowo, wiedząc, że i tak treść będzie tłumaczona. Odpowiedziała, powiedz to słowo w słowo, aby Duch mógł świadczyć o tym, o czym mówisz. Gdy ten młody misjonarz z uczuciem nauczał o pierwszej wizji, używając słów proroka, oblicze tej drogiej siostry zmieniło się. Pojawiły się łzy. Starszy Hollings skończył swoje chwalebne przesłanie i zanim to, co powiedział, mogło zostać przetłumaczone, ona zapytała przez łzy i w swoim własnym języku, czy mogę zostać ochrzczona i czy możecie nauczać mojego syna. Moi drodzy współsłudzy, drzwi i serca otwierają się na przesłanie Ewangelii każdego dnia. Przesłanie, które przynosi nadzieję i radość dzieciom Boga na całym świecie. Jeśli będziecie pokorni, posłuszni i będziecie słuchać głosu Ducha, znajdziecie wielkie szczęście w waszej służbie jako misjonarze. Cóż to za wspaniały czas, aby być misjonarzem. Czas, gdy Pan przyspiesza swoją pracę. Składam świadectwo o naszym Zbawicielu i Jego boskim nakazie, aby iść i czynić uczniami wszystkie narody. To jest Jego Kościół. Prowadzi go poprzez żyjących proroków i apostołów. W ciągu najbliższej godziny będzie przemawiać do nas Rada Prezydenta Kościoła, abyśmy byli niczym Mormon, bezczy i rozsądni. Abyśmy, gdy przyjdzie powołanie, byli godni i zdolni do stwierdzenia z mocą Ducha: oto jestem uczniem Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Zostałem przez Niego powołany, by głosić Jego słowo pośród moich, aby mogli mieć życie wieczne. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The choir and congregation.
Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn Czyń coś powinien. Po hymnie przemawiać będzie prezydent Dieter Uchtdorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła. Następnie ja będę miał przywilej przemawiać do was.
What a beautiful sight that is to be.
Jaki piękny to widok. Aby być tu pomiędzy wami, posiadaczami kapłaństwa, aby mogli wszyscy usłyszeć ten przekaz. Kiedy byłem młody, upadanie i powstawanie wydawało się jednym i tym samym ruchem. Jednakże z biegiem lat dochodzę do niepokojącego wniosku, że prawa fizyki zmieniają się
I to na moją niekorzyść. Nie tak dawno temu wybrałem się na narty z moim 12-letnim wnukiem. Świetnie się razem bawiliśmy, aż najechałem na lód i w spektakularny sposób rozbiłem się na stromym zboczu. Próbowałem podnieść się na każdy możliwy sposób, ale nie mogłem. Upadłem i nie potrafiłem wstać. Pod względem fizycznym czułem się dobrze, ale mojego było nieco nadszarpnięte. Dlatego sprawdziłem, czy mój kask i gogle znajdują się na swoim miejscu. Ponieważ zdecydowanie wolałem, żeby inni narciarze mnie nie rozpoznali. Wyobrażałem sobie, jak siedzę bezradny, gdy mijają mnie jadący elegancko ludzie, machają, wykrzykując: "Witajcie, bracie Uchtdorf". Zacząłem zastanawiać się, co by mnie mogło uratować. Wtedy u mego boku pojawił się wnuczek. Mówiłem mu, co się stało, ale wydawało się, że nie jest zainteresowany moimi wyjaśnieniami. Spojrzał mi w oczy, wyciągnął rękę, chwycił mnie za dłoń i mocnym głosem powiedział: "Dziadku, teraz ci się uda". W jednej chwili stałem i byłem na nogach. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, chwilę później stało się rzeczywistością, ponieważ 12-letni chłopiec wyciągnął do mnie rękę i powiedział: "Teraz ci się uda". Było to dla mnie jak zastrzyk pewności, entuzjazmu i siły. Bracia, w naszym życiu mogą pojawić się chwile, kiedy powstanie i pójście naprzód wydaje się przekraczać nasze własne możliwości. Tego dnia na pokrytym śniegiem zboczu nauczyłem się czegoś. Nawet kiedy myślimy, że nie możemy powstać, wciąż jest nadzieja. A czasami potrzebujemy tylko kogoś, kto spojrzy nam w oczy, weźmie nas za rękę i powie: "Teraz ci się uda". Być może uważamy, że jest bardziej prawdopodobne, iż kobiety raczej niż mężczyźni mają poczucie niedoskonałości czy porażki, że to bardziej wpływa na nich niż na nie niż na nas. Nie jestem taki pewien, czy jest to prawdą. Mężczyźni mają poczucie winy, depresji i poczucie porażki. Możemy udawać, że te uczucia nas nie obchodzą, ale tak nie jest. Czasami jesteśmy tak bardzo obciążeni własnymi porażkami i wadami, że zaczynamy myśleć, iż nigdy nam się nie uda. Możemy nawet przypuszczać, że ponieważ upadliśmy wcześniej, upadek jest naszym przeznaczeniem. Jak ujął to pewien pisarz: tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość. Widziałem mężczyzn obdarzonych potencjałem i łaską, którzy przestali ambitnie pracować na rzecz budowy Królestwa Bożego, ponieważ zawiedli raz czy dwa. Mężczyźni obietnicy, którzy mogli być wyjątkowymi posiadaczami kapłaństwa i sługami Bożymi, ale ponieważ potykali się i zniechęcali, przestali angażować się w sprawy kapłaństwa i zajęli się łatwiejszymi, lecz mniej ważnymi sprawami. I tym samym idąc naprzód, żyjąc jedynie w cieniu takiego życia, jakie mogli wieść, nigdy nie wznosząc się ku potencjałowi, który jest ich pierworództwem, jak żalił się pewien poeta, są pośród tych nieszczęsnych dusz, które umierają, choć ich muzyka wciąż w nich gra. Nikt nie lubi zawodzić, a w szczególności nie lubimy, kiedy inni, zwłaszcza ci, których kochamy, widzą nasze niepowodzenia. Wszyscy chcemy być szanowani i poważani, chcemy być mistrzami, ale będąc śmiertelnikami, nie stajemy się mistrzami bez wysiłku i dyscypliny, ani bez popełniania błędów. Bracia, nasze przeznaczenie nie jest determinowane liczbą potknięć, ale ile razy podniesiemy się, otrzepiemy się i pójdziemy naprzód.
Wiemy, że życie doczesne jest sprawdzianem. Ale ponieważ nasz Ojciec Niebieski darzy nas doskonałą miłością, pokazuje nam, gdzie znaleźć odpowiedzi. Dał nam mapę, która pozwala nam nawigować po niepewnym terenie i przejść przez nieoczekiwane próby, które czekają każdego z nas. Częścią tej mapy są słowa proroków. Kiedy błądzimy, kiedy upadamy bądź schodzimy z drogi naszego Ojca Niebieskiego, słowa proroków mówią nam, jak wrócić i dalej podążać tym szlakiem. Ze wszystkich zasad, jakich nauczali prorocy na przestrzeni stuleci, ta, która powtarzana jest raz po raz, jest niosącą nadzieję, podnoszącą na duchu przesłaniem mówiącym, że ludzkość może odpokutować, zmienić postępowanie i powrócić na prawdziwą ścieżkę uczcia. Nie oznacza to, że powinniśmy czuć się dobrze z naszymi słabościami, błędami czy grzechami. Istnieje ważna różnica pomiędzy smutkiem spowodowanym grzechem, który prowadzi do pokuty, a smutkiem, który prowadzi do rozpaczy. Apostoł Paweł nauczał, że smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Smutek według Boga skłania ku zmianie i ma nadzieję w zadośćuczynieniu. Światowy smutek załamuje nas, gasi nadzieję i przekonuje, by ulegać dalszym pokusom. Smutek według Boga prowadzi do nawrócenia i przemiany serca. Powoduje, że nienawidzimy grzech i kochamy dobro. Zachęca nas, abyśmy powstali i kroczyli w świetle miłości. Prawdziwa pokuta związana jest z przemianą, nie katuszami czy męczarnią. Tak, płynący z serca żal i prawdziwe wyrzuty sumienia spowodowane nieposłuszeństwem często są bolesne, ale są ważnym krokiem w świętym procesie pokuty. Kiedy jednak poczucie winy prowadzi do nienawiści, do samego siebie lub powstrzymuje nas przed podniesieniem się, raczej utrudnia pokutę, niż do niej zachęca. Bracia, jest lepszy sposób. Powstańmy i stańmy się mężami Bożymi. Mamy Mistrza, Zbawiciela, który przeszedł przez Dolinę Śmierci w naszym imieniu. Złożył z siebie jako ofiarę za nasze grzechy. Nikt nie okazał większej miłości niż On. Jezus Chrystus, Baranek bez skazy, który dobrowolnie złożył siebie na ołtarzu ofiarnym i zapłacił za nasze grzechy ostatni grosz. On wziął na siebie nasze cierpienie. Wziął na siebie na swoje ramiona, nasze brzemiona, naszą winę. Moi drodzy przyjaciele, kiedy postanawiamy przyjść do Niego, kiedy bierzemy na siebie Jego imię i dzielnie podążamy ścieżką ucznia, wówczas dzięki zadośćuczynieniu obiecano nam nie tylko szczęście i pokój w tym świecie, ale życie wieczne w świecie przyszłym. Kiedy popełniamy błędy, kiedy grzeszymy i upadamy, pomyślmy o tym, co oznacza prawdziwa pokuta. Oznacza ona przemianę serca i woli, by była zgodna z wolą Boga oraz wyrzeczeniem się grzechu. Prawdziwa płynąca w sercu pokuta niesie z sobą niebiańskie zapewnienie, że teraz nam się uda. Jedną z metod przeciwnika, które pojawiają się, jest wprowadzenie zamieszania w kwestii tego, kim tak naprawdę jesteśmy i czego tak naprawdę pragniemy. Chcemy spędzać czas z naszymi dziećmi, ale też chcemy oddać się naszemu ulubionemu hobby. Chcemy stracić na wadze, ale też chcemy cieszyć się jedzeniem, na które mamy ochotę. Chcemy stać się podobni do Chrystusa, ale też chcemy nam wymyślać komuś, kto wymusił pierwszeństwo na drodze. Celem szatana jest kusić nas, abyśmy wymienili bezcenne perły prawdziwego szczęścia na podrabiane plastikowe świecidełko, które jest jedynie iluzją i falsyfikatem prawdziwego szczęścia i radości. Inną metodą, jakiej używa przeciwnik, by zniechęcić nas do powstania, jest mówienie nam, że przykazania zostały nam narzucone. Podejrzewam, że w ludzkiej naturze leży opieranie się wszystkiemu, co nie jest naszym pomysłem. Jeśli postrzegamy zdrowe jedzenie i ćwiczenie jedynie jako coś, czego oczekuje od nas nasz lekarz, prawdopodobnie nam się nie uda. Jeśli widzimy te wyroby w kategoriach tego, kim jesteśmy i kim chcemy się stać, mamy większą szansę na podążanie tym kursem i odniesienie sukcesu. Jeśli postrzegamy nauczanie domowe jedynie jako cel prezydenta Palika, możemy przypisywać temu mniejszą wartość, aby je wykonać. Jeśli jednak będzie to nasz cel, coś, co pragniemy zrobić, aby stać się bardziej podobnym do Chrystusa i służyć bliźnim, nie tylko wykonamy to, do czego jesteśmy zobowiązani, ale zrobimy to w sposób, który naprawdę pobłogosławi odwiedzane nasze rodziny i własne. Zbyt często jesteśmy tymi, którym pomagają przyjaciele i rodzina, ale jeśli rozejrzymy się uważnie dookoła i otworzymy troskliwe serca, rozpoznamy sposobności, jakie Pan stawia przed nami, byśmy pomogli innym podnieść się i iść naprzód ku ich prawdziwemu spełnieniu. Pisma Święte mówią: cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Uczciwe i prawe życie oraz koncentrowanie się na tym, gdzie chcemy się znaleźć w wieczności, jest wielkim źródłem duchowej siły. Nawet jeśli potrafimy dostrzec to boskie przeznaczenie jedynie oczami wiary, pomoże to nam pozostać na kursie. Kiedy nasza uwaga skupiona jest głównie na naszych codziennych sukcesach i porażkach, możemy zgubić się na drodze, zbłądzić i upaść. Skupienie wzroku na wyższych celach pomoże nam stać się lepszymi synami i braćmi, łagodnymi ojcami i bardziej kochającymi mężami. Nawet ci, którzy będą mieli w sercach boskie cele, mogą czasami spotkać się, lecz nie będą pokonani. Będą ufać i polegać na obietnicach Boga. Znowu podniosą się, mając pełnię światła, nadzieję pokładaną w prawym Bogu i dając natchnienie wizję wspaniałej przyszłości, wiedzą, że teraz im się uda. Każda osoba, młoda czy stara, ma własne doświadczenie związane z upadkiem. Upadek to coś, czego doświadczamy jako śmiertelnicy. Lecz tak długo, jak jesteśmy gotowi powstać i zmierzać ścieżką ku duchowym celom, jakie dał nam Bóg, możemy wyciągnąć naukę z porażki, a w rezultacie stać się lepszymi i szczęśliwymi ludźmi. Bracia, będą takie chwile, kiedy będziecie myśleć, że nie dacie rady wstać i iść dalej. Proszę, zaufajcie Zbawicielowi i Jego miłości. Dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki mocy i nadziei płynącej w przywróconej Ewangelii, będziecie mogli wstać i iść naprzód. Bracia, kochamy was. Modlimy się za was.
Elderly priesthood bearer or a newly ordained deacon, we are mindful of you.
Bez względu na to, czy jesteście młodymi ojcami, wiekowymi posiadaczami kapłaństwa, czy nowo ustanowionymi diakonami, troszczymy się o was, Pan troszczy się o was. Wiemy, że nasza ścieżka czasami będzie trudna, ale obiecuję wam, w imię Pana, jeśli powstaniecie i podążacie śladem naszego Odkupiciela i Zbawiciela, pewnego dnia spojrzycie wstecz i będziecie napełnieni wieczną wdzięcznością, że zdecydowaliście się pokładać ufność w to, że zadośćuczynienie Jego moc podniosą was i wzmocnią. Moi drodzy przyjaciele i bracia, bez względu na to, ile razy poślizgniecie się, czy upadliście, powstańcie. Wasze przeznaczenie jest wspaniałe. Powstańcie i idźcie w świetle przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jesteście silniejsi niż myślicie. Jesteście bardziej kompetentni niż jesteście w stanie to sobie wyobrazić. Teraz wam się uda. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
All of us. Każdy z nas jest pobłogosławiony obowiązkiem wobec innych osób. Posiadanie kapłaństwa Boga oznacza bycie odpowiedzialnym przed Bogiem za życie wieczne Jego dzieci. Taka jest prawda. Jest wspaniała, choć czasami może wydawać się przytłaczająca. Słuchają nas dzisiaj wieczorem prezydenci kworów starszych, którzy wiedzą, co mam na myśli. Oto historia jednego z was. Najprawdopodobniej przydarzyła się wielu z was i to więcej niż raz. Szczegóły mogą się różnić, ale okoliczności są takie same. Zwraca się do was z prośbą o pomoc pewien starszy, którego nie znacie zbyt dobrze. Właśnie dowiedział się, że musi się dzisiaj wyprowadzić z żoną i małym synkiem z mieszkania do innego lokalu. Wraz z żoną zapytał już przyjaciela, czy może pożyczyć na jeden dzień ciężarówkę, żeby mógł przeprowadzić swoją rodzinę i dobytek. Przyjaciel się zgodził. Młody ojciec zaczął załadowywać wszystko na naczepę, ale w ciągu kilku minut uszkodził sobie palec i plecy. Przyjaciel, który pożyczył mu ciężarówkę, nie mógł mu pomóc. Młody ojciec poczuł się zdesperowany. Pomyślał o swoim prezydencie kworum starszych. Kiedy poprosił o pomoc, było już wczesne popołudnie. Wieczorem w kościele miało odbyć się jakieś spotkanie. Obiecaliście już żonie, że pomożecie jej dzisiaj w domu. Dzieci poprosiły was, żebyście coś z nimi zrobili, ale jeszcze się do tego nie zabraliście. Zdajecie sobie sprawę, że członkowie waszego kworum, szczególnie ci najwierniejsi, na których zwykle możecie polegać, najprawdopodobniej znajdują się w tej samej sytuacji, co wy. Pan wiedział, że będziecie mieli takie dni, kiedy dawał wam to powołanie, więc dla zachęty opowiedział wam pewną historię. Jest to przypowieść dla przeciążonych obowiązkami posiadaczy kapłaństwa. Nazywamy ją czasami przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Ale tak naprawdę jest to opowieść dla wspaniałych posiadaczy kapłaństwa w tych pracowitych dniach ostatnich. Opowieść ta idealnie pasuje do rzeczywistości wyczerpującego sługi w kapłaństwie. Pamiętajcie tylko, że jesteście Samarytaninem, a nie kapłanami czy lewitami, którzy mijają rannego. Kiedy stajecie przed takim wyzwaniem, zapewne nie przychodzi wam do głowy ta przypowieść. Ale modlę się, żebyście ją wspomnieli, kiedy znów nadejdzie taka chwila, gdyż na pewno nadejdzie. Pisma Święte nie mówią nam, dlaczego Samarytanin szedł drogą z Jerozolimy do Jerycha. Najprawdopodobniej nie przechadzał się w najlepsze, gdyż musiał zdawać sobie sprawę, że zbójcy czyhają na nieroztropnego podróżnika. Był w trakcie ważnej podróży i jak było to w zwyczaju, zabrał ze sobą bydle, a także oliwę i wino. Pan powiedział, że Samarytanin, ujrzawszy rannego mężczyznę, zatrzymał się, gdyż ulitował się nad nim. Czując coś więcej niż współczucie, zabrał się do działania. Zawsze pamiętajcie szczegóły tej przypowieści. Cytuję. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Koniec cytatu. Wy, posiadacze kapłaństwa, którzy jesteście powołani do przywództwa, może być pewni przynajmniej 3 rzeczy. Po pierwsze, jeśli Go o to poprosicie, Pan obdarzy was współczuciem, które On sam odczuwa wobec potrzebujących. Po drugie, postawi On na waszej drodze inne osoby, gospodarzy, którzy pomogą wam w służbie. I po trzecie, Pan, tak jak dobry Samarytanin, odda z zadatkiem wszystkim tym, którzy śpieszą z pomocą potrzebującym. Jako prezydenci kworów zapewne wielokrotnie wspominacie te zapewnienia. Proście o pomoc innych posiadaczy kapłaństwa Pana i bądźcie pewni, że okażą współczucie. Nie boicie się zwracać się o pomoc do tych, którzy najczęściej jej udzielają, bo wiecie, że łatwo odczuwają współczucie. Prosicie ich o pomoc, wiedząc, że kiedy decydują się jej udzielić, odczuwają w swoim życiu hojność Pana. Czasami prosicie o pomoc tych, którzy niosą ciężkie brzemiona, wiedząc, że im większa ich ofiara, tym większą otrzymają od Pana nagrodę. Osoby, które udzielają pomocy, odczuwają wezbraną wdzięczność Zbawiciela. Czasami czujecie zapewne, że nie powinniście prosić danej osoby o załadowanie i rozładowanie ciężarówki. Jako przywódcy dobrze znacie członków swoich kworów i ich rodziny. Pan zna ich doskonale. On wie, czyja żona bliska jest załamania, bo jej mąż nie może znaleźć czasu na zrobienie czegoś, co powinien uczynić, by zadbać o jej potrzeby. On wie, czyje dzieci potrzebują błogosławieństwa, którym jest to, że widzą, jak ich ojciec po raz kolejny idzie pomóc bliźnim, albo że dzieci potrzebują poczuć i są dla swego ojca na tyle ważne, że tego konkretnego dnia powinien spędzić z nimi trochę czasu. On wie także, kto potrzebuje zaproszenia do służby, ale może nie wydawać się potencjalnym lub chętnym kandydatem. Nie jesteście w stanie dobrze poznać wszystkich członków waszych kworów, ale Bóg ich zna. Więc, tak jak zawsze, modlicie się, żeby wiedzieć, kogo poprosić o udzielenie pomocy bliźnim. Pan wie, dla kogo błogosławieństwem będzie zaproszenie do służby i dla której rodziny błogosławieństwem będzie brak takiego zaproszenia. Możecie oczekiwać, że otrzymacie tego rodzaju objawienie, kiedy będziecie przewodzić w kapłaństwie. Widziałem, jak miało to miejsce, kiedy byłem młodym mężczyzną. Byłem pierwszym asystentem w forum kapłanów. Pewnego dnia zadzwonił do mnie biskup. Powiedział, że chce, żebym udał się z nim do pewnej wdowy, która znajduje się w wielkiej potrzebie. Powiedział, że mnie potrzebuje. Kiedy czekałem na niego, wiedziałem, że biskup ma silnych i mądrych doradców. Jeden był znanym sędzią, drugi właścicielem dużej firmy, a później przedstawicielem władz naczelnych. Jakiś czas później biskup sam służył również jako przedstawiciel władz naczelnych. Dlaczego więc zwrócił się do niedoświadczonego kapłana, mówiąc: potrzebuję twojej pomocy? Cóż, teraz wiem, że zapewne starał się mi powiedzieć: Pan pragnie cię pobłogosławić. W domu wdowy zobaczyłem, jak mówi jej, że nie będzie mogła otrzymać pomocy z kościoła, jeśli nie wypełni formularza budżetu, który jej wcześniej zostawił. Gdy wyraziłem swoje zdziwienie w drodze powrotnej, uśmiechnął się pod nosem i powiedział: Hall, kiedy ta siostra zapanuje nad własnymi wydatkami, będzie w stanie pomagać innym ludziom. Przy innej okazji biskup zabrał mnie ze sobą do domu pewnej rodziny alkoholików, którzy kazali swoim 2 przestraszonym córeczkom otworzyć nam drzwi. Po krótkiej rozmowie z dziewczynkami ruszyliśmy w drogę, podczas której biskup powiedział mi: nie możemy jeszcze pomóc im w ich tragedii, ale czuję, że Pan je kocha. Koniec cytatu. Jeszcze innego wieczora zabrał mnie ze sobą do domu człowieka, który od lat nie był w kościele. Biskup powiedział mu, jak bardzo go kocha i jak bardzo jest on potrzebny w okręgu. Nie zdawało się to robić na nim zbyt dużego wrażenia, ale tamtego wieczoru i za każdym razem, kiedy biskup zabierał mnie ze sobą, robiło to olbrzymie wrażenie na mnie. Nie wiem, czy biskup modlił się, dla którego z kapłanów takie wizyty mogą okazać się błogosławieństwem. Być może zabierał ze sobą innych kapłanów przy innych okazjach, ale Pan wiedział, że pewnego dnia ja sam zostanę biskupem i będę zapraszał ludzi, których wiara oziębła, by powrócili do ciepła Ewangelii. Pan wiedział, że pewnego dnia będę miał kapłański obowiązek dbać o setki, a nawet tysiące dzieci Ojca Niebieskiego, które znajdują się w rozpaczliwej, doczesnej potrzebie. Wy, młodzi mężczyźni, nie wiecie, do jakich dzieł kapłańskich służby przygotowuje was Pan. Ale największym wyzwaniem dla każdego posiadacza kapłaństwa jest udzielenie pomocy duchowej. To zadanie powierzone jest każdemu z nas. Towarzyszy ono członkostwu w kworum. Towarzyszy byciu członkiem rodziny. Jeśli szatan zaatakuje wiarę kogoś w waszym kworum lub rodzinie, będziecie współczuć tej osobie. Podobnie jak Samarytanin, który oddał się służbie i okazał współczucie. Wy również będziecie służyć ludziom, opatrując w potrzebie ich rany, uzdrawiającym balsamem. Służąc na pełnoetatowej misji, będziecie nieść pomoc tysiącom osób znajdującym się w duchowej potrzebie. Zanim zaczniecie ich nauczać, wiele z nich nie będzie nawet zdawać sobie sprawy z tego, że mają duchowe rany, które jeśli nie będą opatrzone, staną się przyczyną wiecznego cierpienia. Z polecenia Pana pośpieszycie im na ratunek. Jedynie Pan może opatrzyć ich duchowe rany, kiedy przyjmą obrzędy prowadzące do życia wiecznego. Jako członkowie kworum, nauczyciele domowi i misjonarze nie będziecie w stanie pomóc bliźnim naprawić duchowych szkód, jeśli wasza własna wiara nie będzie silna. Oznacza to o wiele więcej niż regularne czytanie i modlenie się nad Pismami Świętymi. Szybka modlitwa i nikłe zerknięcie w Pisma Święte nie stanowią właściwego przygotowania. Zapewnienie tego, czego będzie wam trzeba, płynie z rady zawartej w 84 rozdziale Nauki Przymierzy. Cytuję: ani nie troszcie się na zapas, co powiecie, ale zachowujcie w swoich umysłach stale słowa żywota, a będzie wam dane w tejże godzinie ta część, co będzie przydzielona każdemu. Koniec cytatu. Na obietnicę tę możemy powoływać się jedynie, jeśli zachowujemy słowa żywota i czynimy to stale. Zachowywanie słów żywota w tym fragmencie Pism Świętych rozumiem jako zagłębianie się w znaczenie wyrazów. Na przykład, kiedy idę pomóc komuś, kto waha się w swojej wierze w boskie powołanie proroka Józefa Smitha, mam w tej kwestii silne uczucia. To nie tylko słowa Księgi Mormona, ale uczucie zapewnienia, że są one prawdą, ogarnia mnie, kiedy czytam choćby kilka jej wersetów. Nie mogę obiecać, że takie uczucie będziemy mieli wszyscy, którzy mają wątpliwości w kwestii proroka Józefa Smitha lub Księgi Mormona. Wiem, że Józef Smith jest prorokiem przywrócenia. Wiem, że Księga Mormona jest Słowem Bożym, ponieważ cenię ją. Z doświadczenia wiem, że Duch może zapewnić was o prawdzie, bo uczynił tak ze mną. Wy i ja musimy mieć to zapewnienie, zanim Pan postawi na naszej drodze zranionego przez wrogów prawdy wędrowca, którego darzymy miłością. Musimy przygotować się w jeszcze inny sposób. Ludzką rzeczą jest stanie się nieczułym na ból bliźnich. To właśnie między innymi z tego powodu Zbawiciel dołożył tylu starań, żeby głosić swoje zadośćuczynienie, a także wziął na siebie ból i cierpienie wszystkich dzieci naszego Ojca Niebieskiego, aby wiedzieć, jak może im pomóc. Nawet najlepszym śmiertelnikom, którzy posiadają kapłaństwo Ojca Niebieskiego, nie jest łatwo osiągnąć taki poziom współczucia. Charakteryzuje nas ludzka tendencja do braku cierpliwości wobec osób, które nie dostrzegają tak wyraźnie widocznej dla nas prawdy. Musimy uważać, żeby nasz brak cierpliwości nie został uznany za potępienie lub odrzucenie. Przygotowując się do niesienia pomocy Panu w służbie kapłańskiej, skupmy się na pewnym przewodnim fragmencie z Pisma Świętego. Mówi on o darze, który przyda się nam w tej podróży, gdziekolwiek by Pan nas nie posłał. Dobry Samarytanin miał ten dar. Nam również będzie on potrzebny, a Pan powiedział nam, w jaki sposób możemy go znaleźć. Cytuję. Dlatego, moi umiłowani bracia, jeśli nie macie tej miłości, jesteście niczym, gdyż miłość ta nigdy nie zawodzi. Nie ustawajcie więc w tej miłości, która jest największą ze wszystkich cnót, gdyż wszystko inne przepadnie, ale miłość bliźniego jest prawdziwą miłością Chrystusa i trwa na wieki, i kto wykaże się nią ostatniego dnia, dobrze mu będzie. A więc, moi umiłowani bracia, módlcie się do Ojca z całego serca, aby przelał w wasze serca tę miłość, którą obdarza wszystkich prawdziwie naśladujących Jego Syna, Jezusa Chrystusa, abyście stali się synami Boga i gdy się ukaże, abyśmy byli jak On, gdyż zobaczymy Go, jakim jest, abyśmy mogli mieć tę nadzieję i zostali oczyszczeni, stając się bez skazy, jak On jest bez skazy. Koniec cytatu. Modlę się, żebyśmy przygotowywali się do wszelkich rodzajów służby kapłańskiej, które Pan może nam powierzyć w naszych ziemskich podróży. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność w dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi kapłaństwa Arona za inspirującą muzykę, jaką zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Teraz będziemy mieli przywilej wysłuchać naszego proroka, prezydenta Thomasa Monsona. Po wystąpieniu prezydenta Monsona chór zaśpiewa hymn Boże Odwieczny, Twa Potężna Dłoń. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Walter Gonzalez, 70.
Tonight in the conference center.
Dzisiejszego wieczoru w centrum konferencyjnym w Salt Lake City oraz innych bliższych i dalszych miejscach zgromadzili się ci, którzy dzierżą kapłaństwo Boga. Zaprawdę, jak powiedział apostoł Piotr, jesteście kapłaństwem królewskim i rodem wybranym. Jestem zaszczycony, mogąc do was przemawiać. Kiedy dorastałem, każdego lata z całą rodziną jeździliśmy do kanionu Provo, jakieś 70 kilometrów na południe i nieco na wschód od Salt Lake City, gdzie przez kilka dni mieszkaliśmy w rodzinnym domku letniskowym. My, chłopcy, nigdy nie mogliśmy się doczekać, żeby pójść na strumień, łowić ryby i pójść popływać w sadzawce, więc staraliśmy się nakłonić tatę, żeby jechać szybciej. W tamtych czasach ojciec jeździł Oldsmobilem z 1928 roku. Kiedy przekraczał prędkość 50 km na godzinę, mama wołała: zwolnij, zwolnij. A ja mówiłem: gaz do dechy, tato, gaz do dechy. Ojciec utrzymywał 50 km na godzinę przez całą drogę do kanionu Provo, chyba że za którymś z zakrętów naszą podróż zatrzymywało stado owiec. Patrzyliśmy, jak mijały nas setki owiec, zdawałoby się bez pasterza, jedynie w towarzystwie kilku ujadających psów. Daleko w drodze widzieliśmy owca zęża na koniu. Koń nie miał żadnej uzdy, tylko kanter. Owczas od czasu do czasu zapadał w siodle w drzemkę, ponieważ koń wiedział, dokąd ma iść. A szczekające psy wykonywały swoją pracę. Odmienną scenę zobaczyłem wiele lat później w Monachium w Niemczech. Było to w niedzielny poranek, kiedy byliśmy w drodze na konferencję misjonarzy. Kiedy wyjrzałem przez okno samochodu prezydenta misji, zobaczyłem pasterza z kijem w dłoni, który prowadził swoje owce. One szły za nim wszędzie, gdzie szedł. Jeśli skręcał w lewo, owce szły w lewo. kiedy skręcał w prawo, szły w tym kierunku. Porównałem wtedy prawdziwego pasterza, który prowadził swoje owce, i owczarza, który leniwie jechał za stadem. Jezus powiedział: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. Koniec cytatu. Dał nam tym samym doskonały wzór tego, jaki powinien być prawdziwy pasterz. Bracia, jako posiadacze kapłaństwa Boga, mamy obowiązek bycia pasterzami. W swojej mądrości Pan dał nam wskazówki, które, dzięki którym możemy być pasterzami rodzin Kościoła. Możemy im służyć, nauczać je i składać im świadectwo. O to właśnie chodzi w nauczaniu domowym, o którym chciałbym dzisiaj przemawiać. W każdym okręgu Kościoła biskup nadzoruje wyznaczanie posiadaczy kapłaństwa, aby jako nauczyciel domowi odwiedzali co miesiąc domy członków. Działają oni w parach. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, młody mężczyzna wyznaczony na urząd kapłana lub nauczyciela w kapłaństwie Aarona towarzyszy dorosłemu, który posiada kapłaństwo Melchizedeka. Podczas odwiedzin w domach osób, którym powierzono ich opiece, posiadacz kapłaństwa Aarona powinien aktywnie uczestniczyć w nauczaniu. Tego typu zadania pomogą tym młodym ludziom przygotować się do misji oraz do trwającej całe życie służby kapłańskiej. Program nauczania domowego to odpowiedź na współczesne objawienie, które mówi, że mężczyźni ustanowieni do kapłaństwa mają nauczać, objaśniać, napominać, chrzcić i odwiedzać rodzinę każdego członka i napominać ich, aby się modlili na głos i po cichu i wypełniali wszystkie obowiązki rodzinne, dawać baczenie nad wiernymi, być z nimi i wzmacniać ich i baczyć, aby nie było pomiędzy nimi niegodziwości, aby nie byli sobie wrodzy, nie kłamali, obmawiali i nie rzucali oszczerstw. Prezydent David McKay radził: nauczanie domowe jest jedną z najpilniejszych i dających największą satysfakcję sposobności, aby opiekować się, inspirować, radzić i kierować dziećmi naszego Ojca. To boska służba, boskie powołanie. Naszym obowiązkiem jako nauczycieli domowych jest wprowadzanie boskiego ducha do każdego domu i serca, umiłowanie tej pracy i dokładanie wszelkich starań, by dobrze ją wykonać, przyniesie szlachetnemu nauczycielowi dzieci Bożych niezmierny spokój, radość i zadowolenie. W Księdze Mormona czytamy, że Alma wyświęcił wszystkich ich kapłanów i wszystkich ich nauczycieli i tylko sprawiedliwi mężczyźni byli wyświęcani. Czuwali oni nad swym ludem i wzmacniali go w prawości. Wypełniając swoje obowiązki nauczycieli domowych, roztropnym byłoby, gdybyśmy poznali i zrozumieli wyzwania, z jakimi zmagają się członkowie każdej z rodzin, abyśmy mogli skuteczniej ich nauczać i służyć im pomocą. Nauczanie domowe będzie również bardziej udane, jeśli umówimy się na spotkanie z wyprzedzeniem. Aby zobrazować tę myśl, pozwólcie, że pozwolę się, że swoim doświadczeniem z przeszłości. W tamtym czasie w skład Komitetu Wykonawczego do Spraw Misjonarzy wchodził Spencer Kimball, Gordon Hinckley, Thomas Monson. Pewnego wieczoru brat i siostra Hinckley urządzili w swoim domu obiad dla członków komitetu i ich żon. Ledwo skończyliśmy jeść przepyszne potrawy, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Prezydent Hinckley otworzył drzwi i zobaczył jednego ze swoich nauczycieli domowych. Nauczyciel powiedział: wiem, że się wcześniej nie umówiłem i nie mam mojego towarzysza. Czułem, że powinienem dzisiaj przyjść. Nie wiedziałem, że będziecie mieli gości. Prezydent Hinckley uprzejmie zaprosił nauczyciela domowego do domu i pozwolił, aby nauczał on trzech apostołów i nasze żony na temat naszych obowiązków jako członków Kościoła. Starał się on przeprowadzić nauczanie, jak mógł najlepiej, ale był jednak nieco zdeprymowany. Prezydent Hinckley podziękował mu za wizytę, po czym nauczyciel w pośpiechu się pożegnał. Podam jeszcze jeden przykład niewłaściwego podejścia do nauczania domowego. Prezydent Myron Romney, który był kiedyś doradcą w Radzie Prezydenta Kościoła, opowiadał o nauczaniu domowym, który przyszedł do domu Romneyów w pewien mroźny zimowy wieczór. Nie zdjął nawet kapelusza. A kiedy poproszono go, by usiadł i podzielił się przesłaniem, zaczął się nerwowo wykręcać. Cały czas stojąc powiedział, no cóż, powiem tak, bracie Romney, na dworze jest zimno i zostawiłem w aucie włączony silnik, żeby nie zgasł. Wpadłem tylko, żeby móc powiedzieć biskupowi, że wykonałem wszystkie nauczania. Prezydent Ezra Taft Benson, kiedy opowiedział o doświadczeniu prezydenta Romneya podczas spotkania posiadaczy kapłaństwa, dodał, bracia, stać nas na więcej, na dużo więcej. Całkowicie się z tym zgadzam. Nauczanie domowe to coś więcej niż mechaniczne odhaczanie wizyty raz na miesiąc. Mamy obowiązek nauczać, inspirować i motywować. A kiedy odwiedzamy osoby, które nie są aktywne, doprowadzić synów i córki Boga do aktywności, a na koniec do wyniesienia. Aby pomóc nam w naszej pracy, podzielę się mądrą radą, która z całą pewnością odnosi się do nauczycieli domowych. Jej autorem jest Abraham Lincoln, który powiedział, jeśli chce się przekonać człowieka do swojej sprawy, najpierw trzeba go przekonać, że jest się jego prawdziwym przyjacielem. Koniec cytatu. Prezydent Ezra Taft Benson nawoływał, nade wszystko bądźcie szczerze oddanymi przyjaciółmi dla osób i rodzin, które nauczacie. Przyjaciel robi więcej niż składa jedną obowiązkową wizytę w miesiącu. Przyjaciela bardziej interesuje pomaganie ludziom niż zdobywanie za to uznania. Przyjaciel okazuje troskę. Przyjaciel obdarza miłością. Przyjaciel słucha. Przyjaciel sam wyciąga pomocną dłoń. Nauczanie domowe jest odpowiedzią na wiele modlitw i pozwala nam oglądać wielkie przemiany, jakie zachodzą w życiu ludzi. Doskonałym przykładem jest tu Dick Hammer, który przybył do Utah z cywilnym korpusem robotników w okresie wielkiego kryzysu. Kiedy tu był, poślubił młodą kobietę świętą w dniach ostatnich. Otworzył kawiarnię Dick's Cafe w St. George w Utah, która stała się popularnym miejscem spotkań. Nauczycielem domowym rodziny Hammerów był mój przyjaciel Willard Milline. Ja również znałem Dicka Hammera, bo drukowaliśmy karty dań do jego kawiarni, więc kiedy przyjeżdżałem do St. George, pytałem mojego brata Milline, jak tam idzie u naszego przyjaciela Dicka Hammera. Odpowiedź zawsze brzmiała, idzie, ale powoli. Co miesiąc, kiedy Willard Milan i jego towarzysz odwiedzali dom Hammerów, zawsze dzielili się z Dickiem i jego rodziną przesłaniem Ewangelii i swoimi świadectwami. Lata mijały i któregoś dnia Willard zadzwonił do mnie z dobrą nowiną. Bracie Monson zaczął, Dick Hammer się nawrócił i zostanie ochrzczony. Ma 90 lat i zaprzyjaźniliśmy się przez całe nasze dorosłe życie. Jego decyzja to dla mnie wielka radość. Od lat jestem jego nauczycielem domowym. Głos Willarda łamał się ze wzruszenia, kiedy przekazywał mi tę wspaniałą wiadomość. Brat Hammer w istocie został ochrzczony, a rok później w pięknej świątyni St. George otrzymał błogosławieństwa, obdarowania i zapieczętowania. Zapytałem Willarda, Czy przez te lata, kiedy byłeś jego nauczycielem domowym, kiedykolwiek czułeś zniechęcenie? Odpowiedział, nie, to było warte wszelkich starań. Kiedy patrzyłem na radość rodziny Hammerów, moje serce przepełniała wdzięczność za błogosławieństwa, jakie Ewangelia wniosła w ich życie i za przywilej, że mogłem w tym pomagać. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Bracia, przez kolejne lata naszym przywilejem będzie odwiedzanie i nauczanie wielu różnych osób, tych nieaktywnych i tych w pełni zaangażowanych. Jeśli sumiennie będziemy się wywiązywać z naszego powołania, będziemy mieli wiele okazji, aby błogosławić życie bliźnich. Nasze wizyty u osób, które oddaliły się od aktywności w Kościele, mogą być kluczem, który z czasem otworzy im drogę powrotu. Z tą myślą w sercu wyciągamy ręce do tych, których powierzono naszej pieczy i przyprowadzimy ich do stołu Pana, aby mogli napawać się Jego Słowem i cieszyć się towarzystwem Jego Ducha, aby nie byli już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jeśli któryś z was popadł w stagnację i dość nonszalancko podchodzi do swojego nauczania domowego, pozwólcie, że powiem, iż nie ma lepszej chwili niż obecna, żeby na nowo rozpalić sobie ducha pełnego zaangażowania w wypełnienie naszych nauczycielskich powinności. Podejmijcie dzisiaj zobowiązanie, że uczynicie wszystko, co w waszej mocy, aby dotrzeć do tych, których oddano pod waszą opiekę. Są sytuacje, kiedy potrzeba będzie nieco więcej niż zachęty, żeby nakłonić waszego towarzysza, aby znalazł czas i z wami poszedł, ale jeśli będziecie wytrwali, uda wam się. Bracia, nasza praca w ramach nauczania domowego nigdy nie ustaje. To dzieło nie zostanie zakończone, dopóki nasz Pan i Mistrz nie powie, już wystarczy. Są ludzie, w których życie można wnieść światło. Są serca, które można poruszyć. Są dusze, które można zbawić. Do nas należy święty przywilej, by rozjaśnić światłością, poruszać i zbawiać te cenne dusze, które powierzono pod naszą opiekę. Powinniśmy to czynić wiernie i z sercem przepełnionym radością. Na zakończenie podam jeden wyjątkowy przykład, który pokazuje, jakimi nauczycielami domowymi powinniśmy być. Jest jeden nauczyciel, którego życie usuwa w cień wszystkie inne. Nauczał o życiu i śmierci, o obowiązku i przeznaczeniu. Żył nie po to, by mu służono, ale po to, by służyć. Nie po to, by brać, ale po to, by dawać. Nie po to, by ocalić swe życie, lecz by poświęcić je za innych. Opisał miłość piękniejszą niż pożądanie, nędzę bogatszą niż skarby. Mówiono, że nauczał z upoważnieniem, inaczej niż czynili to uczeni w Piśmie. Jego prawa nie były wyryte w kamieniu, lecz w sercach ludzkich. Mówię o największym nauczycielu, samym Jezusie Chrystusie, Synu Boga, Zbawicielu i Odkupicielu ludzkości. Biblia mówi o nim, że chodził czyniąc dobrze. On jest naszym niezawodnym przewodnikiem i wzorem. Powinniśmy zawsze uzyskać Jego boską pomoc w naszym nauczaniu domowym. Życie ludzi będzie przez to błogosławione. Serca otrzymają pocieszenie. Dusze zostaną zbawione. Staniemy się prawdziwymi pasterzami. aby tak się stało, modlę się w imię Jezusa Chrystusa, największego pasterza. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Nasz ukochany Ojcze w niebie, schylamy głowy przed Tobą z wdzięcznością serca. Jesteśmy wdzięczni za przesłania, które usłyszeliśmy. Jesteśmy wdzięczni za uczucia, koncepcje, które przyszły do nas w czasie sesji. Jesteśmy wdzięczni za muzykę, którą cieszyliśmy się podczas tej sesji. Jesteśmy wdzięczni za proroka, za jego nauki dotyczące nauczania domowego. Jesteśmy tak wdzięczni za prezydenta Monsona i modlimy się za niego. Niech Twe błogosławieństwa spoczną na nim. Jesteśmy wdzięczni za technologię, która umożliwia przekazywanie przekazu do członków kapłaństwa na całym świecie. Jesteśmy wdzięczni za Zbawiciela, naszego pasterza, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. I modlimy się o błogosławieństwa dla nas, gdy działamy według zasad i istotnych zasad, które usłyszeliśmy dzisiaj. Niechaj Twoja wola będzie we wszystkim. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.